Literatura ze środka Europy. Podcast okołoksiążkowy. Dzień dobry. Podcast Literatura ze środka Europy. Kłania się Państwu Marcin Piotrowski. Dzisiaj zapraszam na kolejne zabawy z postmodernizmem, bo mimo, że literatura ze środka Europy, to dzisiaj literatura ze Stanów Zjednoczonych. A to dlatego, że mam dzisiaj przed sobą notatki do kolejnej książki Thomasa Pynchona. Poprzednio starałem się zachęcić Państwa do lektury książki V, a dzisiaj mam przed sobą chyba najbardziej znaną książkę Thomasa Pynchona, czyli 49 idzie pod młotek. To jest druga książka Thomasa Pynchona, książka, która ukazała się w roku, o ile dobrze pamiętam, 1965. Ja czytałem polski przekład pana Piotra Siemiona i jest to książka wydana przez wydawnictwo Zysk i Spółka. To jest niewielka książka, 170 stron, no ale jak to u Thomasa Pynchona, można być pewnym, że na tych 170 stronach będzie się działo. Powiedziałbym, że to jest książka, która eksploruje pewne wątki, które pojawiły się już w książce V, w debiucie Pynchona. Jednocześnie widać, jak bardzo twórca rozwinął się i o ile mniej potrzebował tekstu, żeby napisać powieść, która jest, mam wrażenie, spójniejsza, równie zagadkowa, nasycona symboliką, a jednocześnie jakoś ograniczona objętościowo. W przypadku książki 49 idzie pod młotek trochę łatwiej jest przedstawić fabułę. Mamy tu główną bohaterkę. Główną bohaterką jest 23-letnia amerykańska gospodyni domowa Edypa Maas. I Edypa Maas któregoś dnia dowiaduje się, że została wykonawczynią testamentu takiego bogatego człowieka, który właśnie zmarł był. Nazywał się Pierce Inverarity i uczynił ją wykonawczynią testamentu. Żeby ten testament wykonać, Edypa musi pojechać do Kalifornii, żeby dopilnować pewnych rzeczy. No i tak zaczyna się ta powieść, powieść drogi. Tutaj cały czas bohaterka jest w drodze, ona cały czas się przemieszcza. Większość akcji rozgrywa się w Kalifornii, o ile V rozgrywała się w Stanach, w Nowym Jorku, o tyle tutaj mamy Kalifornię. I mamy rzeczy, które teoretycznie do jakiegoś stopnia już widzieliśmy w książce V. Mamy popkulturę, mamy wątki muzyczne, mamy grupy, mamy subkultury. Stosunkowo szybko Edypa odkrywa, że być może fakt, że ona została wybrana jako realizatorka tego testamentu, nie jest przypadkowy. Ona ma co do tego wątpliwości, zastanawia się dlaczego. Później dowiemy się, że Inverarity był jej kochankiem przez jakiś czas, byli w związku. Myślę, że to jest książka, która na tamte czasy, na połowę lat 60. była bardzo przewidująca. Pynchon pokazuje społeczeństwo, które traci zaufanie do struktur władzy, które traci zaufanie do państwa jako takiego. Dowodem na utratę tego zaufania jest rezygnacja z korzystania z usług pocztowych świadczonych przez państwo i zamiast tego stworzenia sieci, nazwijmy to informacyjnej, komunikacyjnej, która pozwala wymieniać informacje, wymieniać listy bez pośrednictwa państwa i struktur państwowych. wprost pada tutaj taki zwrot, że obywatele tracą zaufanie do państwa, tracą zainteresowanie państwem i wolą żyć w swoich sieciach. To jest rok 1965. To, o czym pisał Pynczon i co tutaj pokazuje na poziomie fizycznej poczty, powiedzmy. Mamy w tej chwili, od kilkunastu lat, mamy najpierw komunikację elektroniczną w postaci maili, a później mamy ten głęboki internet, deep web, a do tego mamy zamknięte grupy społecznościowe, do tego mamy social media i do tego mamy w końcu narastający populizm związany właśnie z przekonaniem o braku zainteresowania państwa losem zwykłych obywateli i próbą wycofania się do innej przestrzeni, do przestrzeni wolności wewnętrznej, do przestrzeni, która może będzie nieracjonalna, ale będzie wolna. No i te historie tutaj się pojawiają. Jednocześnie pojawiają się wątki trochę antykapitalistyczne. Pojawia się na przykład korporacja Jojodyne, która pojawiała się wcześniej już w książce V. Ale mamy przede wszystkim główną bohaterkę, kobietę. Mamy główną bohaterkę, która jest gospodynią domową, prostą gospodynią domową, która powinna wieść życie gospodyni domowej. Tymczasem nagle staje się kluczową postacią w rodzaju śledztwa, które zaczyna prowadzić. Nie przez przypadek, moim zdaniem, ta bohaterka ma na imię Edypa. Ona jest właśnie jak Edyp. Usiłuje sięgnąć prawdy. Za wszelką cenę usiłuje sięgnąć prawdy. I trochę jak Edyp, ta prawda ją kosztuje. Nie wiemy, czy tyle, ile kosztowała Edypa. Bo ta książka kończy się naprawdę tak gigantycznym literackim cięciem, że właściwie mogłaby stanowić platońską ideę zamknięcia powieści w najbardziej kluczowym momencie. Edypa jest także gospodynią domową, która staje się sprawcza, która zamiast gotować i chodzić na takie typowe imprezy, które kojarzymy z filmów kultury z lat 50., pani domu z mężem idzie na imprezę, gotuje, wraca, sprząta, żyje życiem osoby zamkniętej w klatce. Ona tutaj jest aktywna, jest narzucająca pewną narrację, jest poszukująca, jest kwestionująca. Jak na tamte czasy bardzo śmiała koncepcja. Ale przede wszystkim w tej książce widzimy po raz pierwszy na dużą skalę taką teorię spiskową. Teorię spiskową i historię, która prowadzi do wydarzeń w tej książce, historię ogólnoświatową, historię, która rozpoczyna się w połowie XVI wieku w Holandii. W połowie XVI wieku w Holandii funkcjonuje już poczta, funkcjonuje poczta, która właściwie nawet zaczyna się wcześniej, ta historia, bo ona zaczyna się od rodu Turnuntaxis, który tworzył pierwszą sieć pocztową w Europie chyba od XIV wieku. Tutaj jest bezpośredni link między Turnuntaxis, między historią w Holandii, wojną o niepodległość i później przeniesieniem części tych ludzi, tych idei do Ameryki, przetrwaniem w różnej formie i powstaniem rodzaju, nazwijmy to, państwa podziemnego. Nie ukrywam, że wcześniej nie zwróciłbym na to uwagi, ale w tej chwili ta książka bardzo złączyła mi się z kształtem ruin Vasqueza, o którym jakiś czas temu nagrywaliśmy odcinek w ramach pociągu do literatury. Tam też jest pokazana spiskowa teoria dziejów. Może nie całych dziejów, ale jakieś spiskowe postrzeganie fragmentu historii. I tu jest podobnie. Pozornie odrębne fakty dają się metodą logiki poskładać w coś bardzo konkretnego. To coś może wydawać się absurdalne, no ale jest. Wydaje mi się, że bardzo mocno ta książka jest powiązana także z książką Wahadło Foucault, Umberto Eco. Oczywiście Eco napisał swoją książkę później, ale ciekaw jestem, do jakiego stopnia inspirował się pewnymi rozwiązaniami wprowadzonymi przez Pynchona. Bo miałem wrażenie, że wahadło Foucault jest, do pewnego stopnia oczywiście, no bo eko to eko, pisał inaczej, ale że operuje podobnym sposobem rozumienia świata, podobnym sposobem postrzegania historii rzeczywistości jako spisku, albo jako umysłowej aberracji, jako elementu życia w jakiejś paranoi. Bo spójrzmy na miłośników spiskowych teorii dziejów. To nie są ludzie nielogiczni, oni są skrajnie logiczni. Po prostu rzeczy im się wiążą. Mi jest do tej grupy stosunkowo niedaleko, bo także mam swoje bardzo głębokie przekonanie na temat wpływu Facebooka czy Rosji na kształtowanie się światowych zdarzeń, światowej polityki. No, oni są szaleni, ja nie. A może jednak? Do Edypy ta myśl w którymś momencie gdzieś przebija i ona zadaje sobie pytanie w końcu, czy ta historia rozgrywa się naprawdę? Czy nie jest tak, że ja nadinterpretuję pewne fakty? Bo może to jest tylko imaginacja. Może to jest naciąganie. No ale wydaje się, że chyba nie. Na poziomie stylistycznym kolejna niesamowita książka. Znajdą w niej Państwo zawarte fragmenty innych książek, a może nie książek, ale innych typów narracji. Poza przygodami, nazwijmy to, z młodzieżą kalifornijską, trafią Państwo na przykład na opis opery. Jeżeli są Państwo, czy Panie, miłośniczkami oper, to tutaj właściwie jest bardzo szczegółowo przedstawiona cała jedna opera. Jest to opera chyba wymyślona na potrzeby tej książki, ale jest to historia, która rozgrywa się we Włoszech i ona tutaj jest szczegółowo rozpisana na 5 stron. Tam wszyscy wszystkich mordują, wszyscy wszystkich zjadają, trują się i tak dalej. To jest tutaj jakby historia w historii zawarta. I to nie tak, że zasygnalizowana, tylko szczegółowo opisana. Podobnie zresztą opisane są wątki historyczne, podobnie opisane są wątki prawne. Jak na typową powieść postmodernistyczną, ona jest taka puzzlowata, trochę szkatułkowa. Otwiera się coś w środku, jest coś kolejnego. Te rzeczy się przenikają. Niesamowitą ma też ta książka nośność kulturową. Jeżeli zajrzycie sobie Państwo do internetu, chociażby do YouTube'a, znajdziecie mnóstwo filmów o tej książce, materiałów, wykładów na historii literatury amerykańskiej na Uniwersytecie Yale. To są całe wykłady poświęcone konkretnie książce 49 idzie pod młotek. To są wykłady poświęcone temu, o czym jest ta książka, kiedy została napisana, roli Pynchona w kształtowaniu się amerykańskiej subkultury czy kultury lat 60., ale także formie tej książki. Jest to poświęcone także językowi, którego używa Pynchon, bardzo żywemu. Ja, tak jak wspominałem już przy okazji książki V, no mam ogromny problem z 49 idzie pod młotek, bo ja usiłowałem słuchać podcastów o tej książce i z trudnością rozumiałem, co było czytane. Ile rozumiem mówiących, trudno mi było zrozumieć czytanego Pynchona, który jest do tego poziomu metaforyczny i nasycony różnymi niespecjalnie oczywistymi słowami, że dla takich profanów językowych jak ja to jest trudny do słuchania, w szczególności jak się go szybko czyta. Ta książka to jest z jednej strony historia o poszukiwaniu czegoś, o rodzaju poszukiwania Graala, o podróży, a jednocześnie jest książką o alienacji. Jest książką, która jest mocno krytyczna wobec amerykańskiego społeczeństwa lat 60. Pokazuje jego przywary. Pokazuje także bardzo specyficzny humor. Bardzo specyficzny humor Thomasa Pynchona. No bo wyobraźcie sobie Państwo, że w trakcie swojej podróży Edypa Mas trafia na człowieka, który w trakcie wojny służył w obozie koncentracyjnym. Natomiast proszę wyobrazić sobie, że należał on do liberalnego skrzydła SS, sprzeciwiał się eksperymentom, które były tam robione i śmierci przez gaz. On starał się uśmiercić ludzi, robiąc miny. Strojąc miny. Takie, wiecie państwo, rozciągnięte usta, rozpłaszczony nos, naciągnięte oczy. Czyż nie jest to piękne? Samo określenie liberalne skrzydło SS. No, coś wspaniałego. I do tego historia uśmiercania minami. To jest piękny absurd. Takich historii jest tutaj więcej. No i bardzo będę ciekaw, jak państwo odebrali tę książkę. Do jakiego stopnia historia Edypy Maas jest historią światowego spisku, a do jakiego stopnia jest przykładem czy dowodem na postępującą paranoję, rodzaj jakiejś choroby psychicznej, jakiegoś dziwnego czytania świata. Jednoznacznej odpowiedzi w tej książce nie ma. Będę się starał znaleźć tę odpowiedź u Umberto Eco przy książce Wahadło Foucault, o ile jeszcze całkiem niedawno wahałem się, czy będę wkrótce czytał Wahadło Foucault, czy Wyspę Dnia Poprzedniego. To lektura i Pynchona, i Vasqueza dużo mocniej popycha mnie w kierunku Wahadła jako powieści o światowym spisku. Czekam na to bardzo i mimo, że Wahadło Foucault znam, bo czytałem go chyba 3 razy, to bardzo będę ciekaw, jak teraz mi się tę książkę będzie czytało. Myślę też, że Pynchon i trochę Bart też wywołują u mnie potrzebę zapoznania się z twórczością trzeciego amerykańskiego twórcy postmodernistycznego, takiego głównego, czyli Dona DeLillo. I też myślę, że gdzieś w perspektywie kilku miesięcy Don DeLillo się pojawi, bo te wątki spiskowe, z tego co wiem, też u niego się pojawiają. Ja państwu bardzo mocno polecam 49 idzie pod młotek. To jest książka znacząco krótsza. Inwestycja w przeczytanie tej książki będzie mniejsza niż w przeczytanie V. Jednocześnie mam wrażenie, że to jest książka już dojrzalsza niż V, nie żeby V była niedojrzała. Natomiast ta książka jest dojrzalsza. Mam też wrażenie, że jest prostsza do uchwycenia, jeżeli chodzi o to, o czym jest. Ale z drugiej strony, jak człowiek zacznie naprawdę pogłębiać to i się zastanawiać, o czym ona jest, to może jednak dojść do wniosku, że nie do końca wiadomo, albo że to też jest takie niejasne. Ja zostawiam Pynchona na razie tylko i z pewnością u mnie Thomas Pynchon powróci. Myślę, że mogę obiecać, że przedstawię u siebie wszystkie jego książki, które ukazały się w języku polskim. Z racji tego, jak one są napisane po angielsku, nie będę nawet próbował czytać tych książek po angielsku, a na przykład przy Johnie Barcie, tak jak mówiłem, będę jednak próbował czytać po angielsku, bo widziałem te teksty po angielsku i one są dla osoby na moim poziomie czytelne po prostu i zrozumiałe. Pynchon znacząco mniej, powiedziałbym. Mam jeszcze w notatkach napisane, że czytając 49 idzie pod młotek, miałem wrażenie, jakbym oglądał kino Petera Greenawaya. Sceny pełne symboli, pełne jakichś dziwnych postaci, które się pojawiają, które o czymś mówią, mówią niedopowiedzeniami, więc jeżeli znacie państwo takie filmy jak Z2Zera, Wyliczanka, to jest zbliżona estetyka, natomiast trudno mówić o estetyce, no bo Greenaway to jest film, inne medium, ale narracja, która tam jest prowadzona, poziom zagadkowości jest gdzieś zbliżony dla mnie do Pynchona. To są takie dwie rzeczy, które są gdzieś na takim podobnym poziomie i takie rzeczy, które zmuszają w trakcie lektury do refleksji, do zastanawiania się, o czym to jest, czy naprawdę dobrze to rozumiem. Więc zastanawiajcie się państwo, czy dobrze to rozumiecie. Zachęcam do lektury Pynchona, czy V, czy 49 idzie pod młotek. Powrócą, Z pewnością będą u mnie inne książki, ale to za czas jakiś. Chwilowo nie. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Powrócę do Państwa wkrótce. Do usłyszenia.
Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka, bo skoro jesteście w tym momencie, to znaczy, że wysłuchaliście go do samego końca. Słuchaczy platform podcastowych chciałem zaprosić na kanał na YouTubie, gdzie znajdziecie Państwo te same treści, ale dzięki modułowi komentarzy będziecie mogli wejść w interakcję z innymi słuchaczami tego podcastu i dzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi książek, ale nie tylko. Oprawa muzyczna tego odcinka została zrealizowana na bazie muzyki słowackiego zespołu Longital. Longital to wspaniała słowacka grupa, której muzyka jest dla mnie kwintesencją nowoczesnego brzmienia Europy Środkowej. Bardzo Państwa zachęcam do posłuchania tego zespołu i chciałem podziękować Shinie i Danielowi, że zgodzili się na wykorzystanie ich muzyki w moim podcaście. Shino a Daniel, dziękujemy wam veľmi pekne, že ste nám umožnili použiť vašu hudbu. No i to jest naprawdę wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.